Drodzy bracia i siostry, witam was serdecznie z tego miejsca. Być może z każdym się nie spotkałem wcześniej jeszcze w ciągu wczorajszego wieczoru albo dzisiejszego poranka, ale z większością na pewno tak. W tej części nasz plan zakłada, że będziemy mieli wykład. I wykład będzie miał tytuł dosyć taki może zaskakujący, z pewną sprzecznością w sobie, no ale tak Słowo Boże poprowadziło, że taki tytuł wydał mi się właściwy, bo fragment Biblii, na którym go oparłem, właśnie pisze o czymś takim. Zatytułowałem ten wątek Bezbożny lud Boży. Bezbożny lud Boży. Wydaje się, mówię, sprzeczność, prawda? Bo jak lud Boży może być bezbożny? Ale Jeremiasz w 5 rozdziale opisuje bezbożny lud Boży. Ja fragment z tego dłuższego fragmentu, który dzisiaj chciałbym razem, żebyśmy rozważyli, cytowałem w Dźwiżynie, tylko jeden werset. I właśnie z tego powodu, że jeden werset cytowałem, pomyślałem, że dobrze byłoby cały ten fragment zamienić w wykład. A więc oprzemy nasz temat Bezbożny lud Boży na Jeremiaszu 5 rozdziale od 26 do 31. Ja wtedy w Dźwiżynie przytoczyłem zupełnie dla innych potrzeb, dla wykładu o kobiecie, która kwas włożyła do mąki. Wykorzystałem tylko jeden wykład, jeden werset ostatni z tego, 31. A teraz chciałbym cofnąć się do początku tego fragmentu, czyli do wersetu 26, gdzie to się zaczyna, i żeby nas Jeremiasz doprowadził do 31 wersetu, który wtedy cytowałem jako tylko fragment popierający niszczenie, psucie nauk chrześcijańskich przez chrześcijan. Zatem bezbożny lud Boży w oparciu o Jeremiasza 5 rozdział od 26 do 31. Może na początek odczytam ten cały fragment. Momentami będzie brzmiało troszeczkę inaczej, niż BTS pomacie w Biblii Gdańskiej, czy też nawet w Nowym Przekładzie, a to z tego powodu, że w trakcie analizy, prawda, musiałem uciekać się i do kodów, i do angielskich tłumaczeń, bo niektóre słowa, ale to nie są różnice istotne. Niektóre słowa uznałem, że lepiej brzmią i oddają coś bardziej treściwie, ale nie ma tam żadnych zmian w tłumaczeniu, że jeden przykład mówi o czym innym, a drugi o czym innym. Także wszystkie się zgadzają mniej więcej, ale wiadomo, sformułowania są czasami inne. Zatem, gdyż w moim ludzie są bezbożni, czyhają jak zasadzeni łowcy, zastawiają sidła, aby łapać ludzi. Jak klatka pełna jest ptaków, tak ich domy pełne są oszustwa. Dlatego stali się wielcy i bogaci. Są otyli i świecą. Przekroczyli nawet uczynki złych. Nie dbają o prawo albo sprawiedliwość, bo to to samo słowo. Nie dbają o prawo albo sprawiedliwość, o prawo sieroty, aby się jej dobrze wiodło. Nie bronią praw ubogich. Czy za to nie mam ich karać, mówi Pan? Czy na takim narodzie nie mam się mścić? Rzeczy okropne i ohydne dzieją się w tym kraju. Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani rządzą po swojemu. Tak dosłownie tam jest. Kapłani rządzą po swojemu. A mój lud kocha się w tym, albo inna wersja, a mojemu ludowi to się podoba. Dlatego właśnie mówiłem, że niektóre sformułowania brałem z innych, bo na przykład wolę sformułowanie, a mojemu ludowi to się podoba, chociaż ale mój lud kocha się w tym, też jest dobrym oddaniem tej samej myśli. I końcowe pytanie, lecz co uczynicie na końcu tego, albo inne przykłady mówią, co uczynicie, gdy to się skończy, więc bez względu na tłumaczenie zawsze mniej więcej jest, jaki będzie koniec takiego kochania się przez mój lud, w fałszywym prorokowaniu przez proroków tegoż ludu i rządzeniu po swojemu przez kapłanów tegoż ludu. Zatem tak wygląda ten fragment, który mam nadzieję wspólnie z Batestwem przeanalizować w tym naszym pierwszym temacie. Jak wiemy, te słowa zostały wypowiedziane przez Boga do narodu żydowskiego, do ich kapłanów, do ich proroków, którzy robili takie brzydkie rzeczy, opisane we wcześniejszych wersetach, później tylko podsumowane jako fałszywe prorokowanie i rządzenie po swojemu. Wcześniej mamy jeszcze inne określenia, na czym to polegało, jak te sidła zostawiali, jak łapali, jak w klatki. Ale wiemy, że to, co dotyczy narodu żydowskiego, tego cielesnego narodu Bożego, dotyczy także Izraela duchowego, tego narodu chrześcijańskiego, który miał się rozwijać w czasie wieku Ewangelii, który często idzie śladem narodu żydowskiego i zachowuje się z czymś, co my nazywamy antytypem, bo w podobny sposób jak naród żydowski cielesny to też czyni. Dowód na to, że mamy takie dwa Izraele, że mamy taki prawdziwy Izrael i nominalny Izrael, możemy znaleźć chociażby w Mateusza 15 rozdziale 8 i 9. Zajrzyjmy, Mateusz 15 rozdział, werset 8 i 9. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie jednak mnie czczą, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Mówił nasz Pan o Żydach, nominalnych Żydach. Daremnie czczą wargami, serce jest ich daleko. Jest nominalny, był tak samo już Żyd cielesnego Izraela, byli prawdziwi Izraelici. Nasz Pan niekiedy mówił o to prawdziwy Izraelita, w którego sercu nie ma zdrady. To nas wysłał sygnał, że nieprawdziwy Izraelita czym się różni od prawdziwego? No, że w sercu ma zdradę, bo oto prawdziwy, w którego sercu nie ma zdrady. Tutaj ogólnie o narodzie żydowskim powiedział, że tylko wargami, a serce daleko. Na tym polega nominalny chrześcijanin. I czy to będzie ktoś z cielesnego Izraela, wyznawca zakonu mojżeszowego, czy to będzie duchowy Izraelita, to tym się cechuje, że wargami mu owszem powie różne rzeczy, które by wskazywały, że uznaje Boga i jest jego wyznawcą, ale serce jest daleko. A jeszcze druga cecha, że oddają Bogu cześć, głosząc nauki, które pochodzą od ludzi, nakazy ludzkie. Coś stworzonego przez człowieka, przez fałszywego proroka albo kapłana, który rządzi po swojemu. No i w ten sposób chcą Bogu służyć. To jest cecha nominalności. Rzymian 9,6, już słowa Pawła, również potwierdzają taką dwoistość Izraela. Czy to cielesnego, czy tego duchowego. Prawdziwy Izraelita, w którego sercu nie ma zdrady i taki tylko z wargami o Bogu. 9,6, list do Rzymian. Rzymian 9,6. Ale nie takie jest, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. Nie wszyscy, którzy są z Izraela, są z Izraelem. Można oczywiście mówić, co też Paweł miał na myśli, ale właśnie to miał na myśli. Nie wszyscy, którzy są z chrześcijaństwa, są chrześcijanami. Nie wszyscy, którzy są z Izraela, czy cielesnego, czy duchowego, są tymi prawdziwymi. No i może objawienie 2,9 jeszcze na koniec, bo może ktoś czasami ma wątpliwości, czy nie naciągamy z tym podwójnym rozumieniem Izraela i chrześcijaństwa. A więc objawienie 2,9. A w objawieniu 2,9 możemy przeczytać. To jest fragment listu do zboru w Smyrnie. Znam ucisk Twój i ubóstwo, lecz Tyś bogaty i wiem, że bluźnią Tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Podają się za Żydów. Na pewno w tym przypadku naszemu Panu w objawieniu nie chodziło o to, że ktoś oszukuje co do narodowości, że paszport pokazuje żydowski, a nie jest Żydem. Chodziło mu już o symbolicznego Żyda, prawda? Bo Żyd to ten prawdziwy chrześcijanin poświęcony Bogu. Mówi, są tam, podają się za Żydów, ale wcale nimi nie są. Mało tego, od razu ich opisuje, że są synagogą szatana. Są tym przeciwnym. Mamy także różne inne niepochlebne wersety na temat Izraelów, takiego czy innego. Jeremiasz 5 rozdział, czyli niedaleko naszego miejsca, gdzie jesteśmy, 20 i 21. Zwiastujcie to w domu Jakuba i rozgłoście to w Judzie, mówiąc: słuchajże tego ludu, głupi i nierozumny. Wy, którzy macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie. Tak na przykład do narodu żydowskiego było również mówione. W Izajaszu 6 rozdziale, zajrzyjmy i tam. Izajasz 6 rozdział, werset 9 i 10. 6, 9, 10. A on rzekł: idź i mów do tego ludu. Słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie. Patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Znieczul serce tego ludu, dotnij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział oczami swoimi i nie słyszał swoimi uszami i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał. Później nasz Pan Mateusza 13 te słowa przypomina, odnosząc do czasów jemu współczesnych, to już nie będziemy do tego zaglądali. Wersety te mają szczególne zastosowanie w żniwie wieku Ewangelii, gdy mówimy o chrześcijaństwie, o tym Izraelu duchowym, kiedy to wielu miało odchodzić od prawdziwej wiary w Biblii. Pociągani do różnych błędów, często bardzo, bardzo ohydnych nauk, które są im przedstawiane. Dzieje apostolskie zapowiedziały powstawanie różnego rodzaju nauczycieli, którzy mając samolubne pragnienia, Dzieje Apostolskie 20, 29 i 30 werset. Ja wiem, że o podejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, w jakim celu? Aby pociągnąć za sobą uczniów. Pociągają do różnych błędnych i często bardzo, bardzo ohydnych nauk. Okazuje się, że w różnych fałszywych systemach najgorszym elementem każdego takiego niewiernego systemu religijnego, kościelnego, jakbyśmy go nie nazwali, denominacji, grupy, kościoła, sekty, są wodzowie tejże grupy. Gdyby nie ci wodzowie, ci ludzie prawdopodobnie, którzy są wyznawcami, byliby na wiele wyższym poziomie. Także ci wodzowie odgradzają ten lud Boży od Boga. Wstawiają siebie pomiędzy lud Boży, który jest częścią danej grupy, kościoła, sekty, organizacji, stowarzyszenia, jakby tego nie nazwać. Czyli między Boga a tychże braci chrześcijan stawiają samych siebie. I dla swoich samolubnych korzyści przechwytują znaczną część oddania dla Boga, jaką zwykli ludzie mają. O tym jeszcze w trakcie naszego wykładu zobaczymy, bo mamy w typie biblijnym bardzo pięknie to opisane, jak oni to brzydko robią. Jak wchodzą między człowieka a Boga, zanim oddasz Bogu to, co masz w swoim sercu dla Boga, to działka odpowiednia dla nas, proszę. I będziemy to analizowali w trakcie naszej analizy. Przejdźmy zatem do pierwszego wersetu z Jeremiasza 5 rozdziału. Taki był tytułem wstępu. Nie mogę się za bardzo rozgadywać, bo potem się okaże, że będzie mało czasu. 26 werset, 5 rozdział Jeremiasza. Fragmentami będziemy go sobie teraz omawiali. W moim ludzie są bezbożni. Inne słowo na to bezbożni to przewrotni. Zatem w moim ludzie są bezbożni albo przewrotni. Ci bezbożni, ci przewrotni czyhają, jak się za chwilę dalej dowiemy, jak łowcy zostawiają sidło, aby łapać ludzi i tak dalej i potem je łapią. Ci bezbożni, ci przewrotni to właśnie ta grupa najgorsza w każdym fałszywym kościele, grupie, sekcie, jakbyśmy tego nie nazywali. Ich wodzowie, ich nauczyciele, którzy mają samolubne motywy, które im przyświecają, które te motywy popychają ich do zdobycia kontroli nad wszystkimi, łącznie z prawdziwym ludem Bożym, tak żeby mieli pełną władzę nad człowiekiem. Jak to realizują? Nauczają lud Boży różnych błędów w doktrynie, praktyce organizacji, twierdząc, że to są nauki Boga. To są nauki Boga, które oni uczą ich, nauczają dla ich dobra. Że przyjmując te błędne nauki w doktrynie, organizacji, praktyce, będą mogli zyskać zbawienie. Bo jeżeli to przyjmą, zaakceptują i się temu poddadzą, to właśnie doprowadzi ich do zbawienia. Tak samo postępują zresztą politycy, którzy jak mają swoje idee polityczne, to nie każda ta idea polityczna, nie każdy program partii politycznej służy dobru w mniemaniu tych wodzów, prawda? Nie służy dobru ludzi, więc każdy proponuje swój program i pokazuje świetlaną przyszłość, jaką to będzie. A tak naprawdę wszystkie te organizacje dążą do tego, żeby te programy ich wyniosły, przyniosły im korzyści, dały im władzę. Ale ci, którzy są najbardziej zainteresowani, zwykle najmniej z tego korzyści odnoszą. Podobnie dzieje się w ekonomii, w bankowości. Banki też mają bardzo piękne oferty dla obywateli, dla ich oszczędności. Ale najczęściej na tych oszczędnościach najwięcej zarabiają te banki, a nie ten, który te swoje oszczędności powierzył, który często zresztą ze stratą odchodzi. A oni, jedyne wyjaśnienie to powiedzą, giełda w Nowym Jorku w tamtym roku zaszwankowała i dlatego stracił pan, ale oni nigdy nie tracą. Tak wszystko jest poukładane. Są to sidła, w które chcą łapać ludzi, żeby następnie, gdy będą już złapani w te klatki, w te różnego rodzaju organizacje, zrzeszenia, kościoły, jakby tego nie nazwać, móc je, jak schwytane w klatce zwierzęta, wykorzystywać dla swoich celów. 27 i 28 werset. Są otyli, przepraszam, zacząłem za późno, wcześniej, 27, jak klatka pełna jest ptaków, tak ich domy pełne są oszustwa. Dlatego stali się wielcy i bogaci, są otyli, świecą. Przekroczyli nawet uczynki złych, nie dbają o prawo sieroty, aby się jej dobrze wiodło, nie bronią praw ubogich. Wiele różnych wątków, omówimy je po kolei. Te wersety podają efekty łapania w sidła błędu. Jak klatka, która w końcu staje się pełna złapanych ptaków, tak domy tych, którzy te sidła zastawiają, stają się pełne złapanych osób. Tymi domami są właśnie sekty, kościoły, grupy, ruchy, stowarzyszenia, cokolwiek nie było. Stają się pełne efektów oszustw, które są proponowane ludziom. Z powodu swoich manipulacji stają się, jak mówi tutaj Jeremiasz, wielcy, bogaci, otyli i świecą. Takie cztery pierwsze określenia rozważymy. I ta ich wielkość to wielki autorytet, jakim się zwykle cieszą wśród wiernych. Wiemy, że w nominalnym systemie uchodzą za autorytety moralne. Mają na sumieniu często w historii wiele ofiar, wiele krwi przelanej, mimo to są uważani za autorytety moralne, które się wypowiadają dzisiaj w sprawach na przykład, czy aborcja właściwa, czy niewłaściwa, czy in vitro właściwe, czy niewłaściwe, albo różne inne kwestie, rozstrzygają wojen między jakimiś tam krajami, apelują o pokój, wydają się bardzo wielkie autorytety, no i to się powiedzą, ludzie słuchają, a dziennikarze komentują, rozważają każde słowo, co też mieli na myśli ci wielcy duchowi przywódcy. Bogactwo, tak, kolejna rzecz, stali się bogaci, oczywiście ich bogactwo, to nie chodzi o bogactwo na części dosłowne, chociaż może także i być, no ale my szukamy tego głębszego znaczenia. Ich bogactwo to bogactwo, jakim się stali w swoim charakterze, swoim usposobieniu. Dokładnie przeciwne temu, co nasz Pan mówił o ubóstwie, więc żebyśmy zrozumieli ich bogactwo, to zajrzyjmy do ubóstwa, do ubogich w duchu. Czym się cechuje ubogi w duchu? To potem zobaczymy, czym się nie cechuje ten bogaty w duchu, podobno. Jak nasz Pan w kazaniu na górze, w Mateusza 5, mówił, tak od trzeciego wersetu począwszy, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. I gdy później mówi jeszcze, jacy inni to są błogosławieni, to tak naprawdę on rozwija, i to robi aż do wersetu 11, rozwija tych ubogich w duchu. On podaje opis grupy osób, którzy są ubogimi w duchu. Ci są błogosławieni. Możemy sobie go przeczytać w sumie do naszej korzyści, bo jeżeli chcemy być błogosławieni, bo takie jest Królestwo Niebieskie, to powinniśmy być ubogimi w duchu. Na czym polega być ubogim w duchu, który będzie błogosławiony? No to do 11 musimy tego Mateusza poczytać i zobaczymy. Zatem zacznę od trzeciego raz jeszcze i potem już bez przerwy będę kontynuował aż do 11, a Batesło sobie wszyscy, prawda, posłuchamy, jak to ubóstwo, na czym polega i czym jest to bogactwo duchowe. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. I szczegóły. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Smucą się grzechem, który ich dotyka. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Cichość nie będę komentował, prawda? Podatność na pouczenie, przyjęcie pouczenia, wskazówki, rady. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazywani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. To jest opis duchowego ubóstwa z wersetu trzeciego. Ci wodzowie nie mają takich cech, które byłyby. Oni są bogatymi z punktu widzenia duchowego ubóstwa, które powinni mieć. Tylko ci, którzy są ubodzy w duchu i którzy mają te cechy, od 3 do 11 z Mateusza 5, są ludem Bożym, który może liczyć na błogosławieństwo. Ubodzów zwykle tych cech nie ma. Nie będę już każdego z tych wersetów, to mógł być oddzielny wykład, prawda? Ubóstwo duchowe i Mateusz 5, 3 do 11, jakie są cechy duchowego ubóstwa, które dobrze, żebyśmy mieli. Takie ubóstwo jest wskazane, takie ubóstwo otwiera drogę na Pańskie błogosławieństwa. Przejdźmy dalej, bo za dużo rzeczy jest do omówienia, żebyśmy omawiali zbyt dużo poszczególne elementy. Są także otyli. Są otyli. Otyłość to symbol dobrobytu. Pamiętamy 7 otyłych krów, które z Nilu wychodziły, zapowiadały potem, że będą mniej otyłe. Otyłość to dobrobyt, pomyślność, powodzenie, sukcesy. Wydaje się, że ta grupa osób to jest nie do ruszenia i że oni są bezpieczni w swoich. Zwykle tak mają ci, prawda? Ci wodzowie korzystają z uznania, szacunku, jakie zdobyli, cieszą się często pełnym posłuszeństwem swoich wiernych i wydaje się, że no cóż może im zagrozić. Są pełni powodzenia, sukcesów na teraz i na przyszłość, perspektywy jak najlepsze. Wszystkie inne systemy są, trochę potem giną, ale różne chrześcijańskie podobno są wieczne. No i jeszcze jest powiedziane, że świecą, tak jest tam dokładnie, że świecą. Już nie pamiętam, co było w nowym przekładzie, bo te co macie tutaj, nie macie już. A, nie można się połączyć z internetem. No właśnie to górskie lokalizacje. Ich świecenie to ilustracja podziwu i uwielbienia, jakie budzą w podanych swoich denominacji, którzy bardzo ciekle, bardzo często, tak zaciekle bronią swoich wodzów, że gdyby ktoś miał jakieś zastrzeżenie, to gotowi bić się, walczyć, zabić nawet, jak historia pokazuje. Takie oddanie dla pozornej wielkości tej grupy osób. Przejdziemy do kolejnego fragmentu ich opisu. Poza tym, że są wielcy, bogaci, otyli i świecą, to jeszcze mamy powiedziane, że przekroczyli nawet uczynki złych. Mocne słowa. Przekroczyli nawet uczynki złych. To znaczy, tak jakby gorzej postępują niż ci źli. Niż ci ewidentnie źli, o których wiemy, że są złymi. Czy to znaczy, że postępują gorzej niż najgorsi ze złych ludzi? No niekoniecznie. To nie chodzi o to, że w skali, jakby wziąć jeden uczynek drugiego, to ten jest znacznie, znacznie gorszy. Może czasami tak i bywać, oczywiście. Bywać, ale to nie o to chodzi, bo werset mówi tych najgorszych ludzi i porównując tych najgorszych ludzi, którzy na pewno nie mają nawet często nic wspólnego z chrześcijaństwem, to ci postępują gorzej niż ci źli, niż ci najgorsi ze złych. Działa tu zasada oczywiście odpowiedzialności proporcjonalnie do posiadanego światła. W myśl tej zasady nawet niewielki grzech, niewielka niesprawiedliwość popełniona przez kogoś, kto posiada więcej światła, jest jaką niesprawiedliwością? Większą. Niż duża niesprawiedliwość, niż duży grzech popełniony przez kogoś, kto ma mniej światła. To jest chyba logiczne, prawda? Że osoba, która sobie nie zdaje sprawy z pewnych zasad prawdy i sprawiedliwości, może zrobić rzecz bardzo niegodziwą, ale jej odpowiedzialność za to jest stosunkowo mała. Można sobie nawet wyobrazić czasami, że bliska zeru. Zależnie gdzie kto żyje i w jakich warunkach się wychował. No ale przywódcy religijni, na przykład faryzeusze z czasów naszego Pana, właśnie dlatego ściągali na siebie takie ostre słowa, no bo oni byli tymi, którzy świecili przed nimi, którzy podawali im zakon, wykładali. To byli ci nauczyciele, więc no, kto miał wiedzieć, jak należy postępować, jak nie oni. Więc ta ilość świadomości jest bardzo, bardzo ważna. To nawet nasz Pan pokazał, gdybyśmy zobaczyli w Łukasza 12 rozdział, otwórzmy to na chwilę, to nasz Pan pokazuje tę różnicę, która wiąże się ze świadomością. Łukasz 12, 47 i 48. Mówi o dwóch sługach, prawda? Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Przypominam, chodzi o sługę, który znał wolę Pana, czyli był świadomy, ale nie przygotował, nie postąpił zgodnie z wolą, o której wiedział. Lecz ten, który nie znał woli Pana, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. No i tam komu wiele dano, tego więcej wymagano, nasz Pan to rozwija. Zauważmy, że świadomość ma podstawowe kryterium. Jest podstawowym kryterium do oceny. Sługa, który zna wolę Pana i nie postępuje zgodnie z nią, odbierze wiele razów. Sługa, który nie znał woli, popełnił coś karygodnego, odbierze mniej razów. Czy ktoś zapyta, dlaczego sługa, który nie znał woli Pana, odbierze jakiekolwiek razy za to, że nie postąpił z wolą Pana? Ktoś powie, skoro nie znał, to jest usprawiedliwiony. No nie do końca, ponieważ sługa, który nie znał woli Pana, powinien ją znać. Możemy sobie znaleźć usprawiedliwienie dla sługi, który nie wie, co Pan od niego oczekuje? To czyja to jest wina, że sługa nie wie, czego Pan oczekuje? Pana czy sługi? No można sobie wyobrazić, że Pan też mógł zaniedbać coś i nie przekazać instrukcji, ale na pewno naszemu Panu nie chodzi o to, prawda? Chodzi o to, że jesteś sługą, masz Pana i jakoś nie wiesz, znasz woli Pana, na przykład my. Jesteśmy sługami naszego Boga, no i czy nie mamy obowiązku poznawać Jego woli? To przecież nasz Pan nie będzie ani Bóg za nami biegał, żeby nam, tak jak czasami mama za małym dzieckiem, które nie ma apetytu, to z tą łyżeczką za nim goni z pokoju do pokoju, żeby jeszcze coś mu wcisnąć, żeby coś jeszcze zjadło. No to zrozumiałe, bo dziecko jest małe i nie rozumie takiej potrzeby. Że obyśmy nie byli takimi dziećmi, które tak Bóg za nami goni z łyżeczką pokarmu, a my tak chowamy się po pokojach, uciekamy, zamykamy usta i odmawiamy przyjęcia. Więc sługa, który nie zna woli Pana i postępuje no niezgodnie z tą wolą, bo jej nie znał, odbierze mniej razów, jest pewne usprawiedliwienie dla niego, bo nie znał woli Pana. Niemniej jednak razy pewne też odbiera, bo skoro był sługą, to miał obowiązek. Pamiętam, kiedy bardzo słusznie napisał, czy zresztą jest właściwą karać kogoś, kto spowodował wypadek drogowy. No nie chciał spowodować wypadku. Nie chciał komuś zniszczyć mienia, zranić czy nawet zabić. Czasami giną ludzie w wypadkach drogowych. To na pewno nikt z ludzi tego nie planuje. No ale trzeba go ukarać w pewnym stopniu. Dlaczego? no był w jakiś sposób nieostrożny. Nie planował nikogo skrzywdzić, ale swoją nieostrożnością naraził kogoś na cierpienie, czy nawet utratę życia. Więc pomimo braku świadomego działania w stronę zła, no jest odpowiedzialny za swoją nieostrożność i za to należy mu się kara. Ale na pewno nie należy go traktować jako równego z mordercą, który celowo obmyśla, żeby kogoś zabić. Co zresztą bardzo dobrze miasta ucieczki pokazują, bo niektórzy przez ucieczkę do miast ucieczki mogli uniknąć kary śmierci za zabójstwo innego człowieka, a niektórzy i od ołtarza mieli być zabrani, ale nie będę tego rozwijał, bo to nie nasz temat. Ale o tej świadomości. Pomyślmy zatem o naszej wiedzy, a mamy ogromną wiedzę na naszych barkach, prawdę parazujno-epifaniczną z jej wszystkimi szczegółami. Pomyślmy o naukach, które mamy, o okupie, o usprawiedliwieniu, o organizacji ludu Bożego. Co Jezus powiedziałby do tych i o tych, którzy po zaszczyceniu przez Boga ich takimi prawdami, nagle zaczynają podważać okup, tak jak mieliśmy czasami na naszych konwencjach. Nigdy nie mogę tego czasami to powtarzam, może za dużo to powtarzam, że żyłem w czasach, gdzie na konwencjach epifanicznych, tak w czystej prawdzie, był podważany okup i to nie raz, nie dwa, nie trzy, tylko wiele razy i przez dłuższy czas. I ten okup był podważany publicznie, przy czym ogromna większość sług i zwykłych braci przyglądała się temu milcząco. Niektórzy udzielali aktywnego poparcia, broniąc tego błędu i szukając tych, którzy próbowali temu błędowi przeciwstawiać. Co nasz Pan powiedziałby do tych, którzy, znając nauki biblijne, przysyłają do zboru kogoś, kto nie ma prawa do tego zboru przemawiać, kto nie ma prawa przemawiać do żadnego zboru, z ludu Bożego. I jeszcze naciskać, prawda, na to, że ten zbór musi tego kogoś przyjąć, bo takie są boskie zarządzenia, podobno. I musi przyjąć tego, który został do nich wysłany. A przecież jesteśmy w prawdzie parazyjnej epifanicznej, gdzie te wszystkie rzeczy są wyjaśnione, wyłożone i doskonale wiemy, że zbór, co zbór może, właściwie już może wszystko, tak? Nawet może popełnić pewnego rodzaju błąd i nikt za ten błąd nie ma prawa tego zboru krytykować, a nie grozić mu jakimikolwiek konsekwencjami. Czy takie postawy i takie czyny w wykonaniu osób, które znają takie szczegóły prawdy, takie szczegóły co do organizacji, co do doktryn, co do zarządzeń, nie przekraczają uczynków najgorszych z ludzi, którzy odpowiednio mniej wiedzą o prawdzie i sprawiedliwości? I to jest właśnie myśl naszego Boga przez Zachariasza, że ich uczynki przekraczają nawet uczynki złych ludzi, bo przy takiej świadomości robią to wbrew oczywistym faktom. Zatem nasze postępowanie staje się gorsze od postępowania nawet złych ludzi z punktu widzenia posiadanego przez nas światła, które lekceważymy dla jakichś samolubnych celów. I w takim przypadku wobec tego światła strasznie grzeszymy, zbliżając się przeciwko duchowi grzechowi i przeciwko Duchowi Świętemu, który, jak wiemy, jest jedyny niepodlegający przebaczeniu ani w tym wieku, ani w przyszłym. I nawet jeżeli ktoś ostatecznie, bo nie jest spodzony z ducha, nie popełni grzechu na śmierć w tym życiu, to zbliży się tak blisko do krawędzi takiego grzechu, że nie będzie dla niego często już ratunku, tak jak dla nauczonych w piśmie i faryzeuszy niektórych z nich nie będzie, bo nasz Pan powiedział do nich, jakże ujdziecie ognia gehenny, czyli postawił znak zapytania nad tym, jak będą kiedyś w restytucji się podnosić przy takiej dozie świadomości, przy takim działaniu, kiedy słuchają naszego Pana, wiedzą, że jest coś potężnego w nim, ale słuchają, żeby go na czymś przyłapać, a jak nie mogą za bardzo znaleźć zarzutu, to wymyślili, podobno powiedział, że zburzcie tą świątynię, a ja ją odbuduję w 3 dni. Potem udają wielką obrazę, prawda, rozdzierają szaty, wszystko pozorując, żeby stworzyć u słuchaczy wrażenie popełnienia przez naszego Pana ogromnego grzechu, godnego śmierci. Nie mogą z nim znaleźć nic, szukają cokolwiek, no i pozorują, przypisując, pozorują wielkie oburzenie tam, gdzie właściwie oburzenia być prawie nie powinno. Kolejne stwierdzenie. Nie dbają o prawo albo nie dbają o sprawiedliwość. To kolejna cecha wodzów bezbożnego ludu Bożego. Pragnienie bycia wodzem zaślepia bardzo często na podstawowe zasady prawdy i sprawiedliwości. Takie osoby, będąc tymi wodzami, chcąc nimi być albo chcąc utrzymać tą pozycję, potrafią zrobić bardzo, bardzo wiele, żeby tę pozycję mieć, żeby tę pozycję utrzymać. Potrafią agitować, podburzać, rozsiewać plotki, kłamać. Bywało, że w czasach dawnych zabijali nawet z tego powodu. Dzisiaj jest to już raczej trudniejsze do wykonania i prawdopodobnie tylko dlatego nie zabijają. Prawo świeckie wzięłoby w obronę takich ludzi. Dawniej to uchodziło, bo prawo świeckie, władza świecka współpracowała z władzą religijną, więc to była taka wspólna umowa i nawet jak było coś krzyczącym gwałtem na sprawiedliwości, no to wzajemnie się spotkali, porozmawiali. Jak trzeba było, jakąś tam wypuścili informację, przypisali temu komuś coś bardzo, bardzo grzesznego, albo nawet nie dbali o pozory. Bardzo często. Przykładem niedbania o prawo, o sprawiedliwość, o zarządzenia, które obowiązują, niech będzie cytat z pewnej książki, którą akurat teraz tłumaczę. Jest to książka Badacze Biblii z Wielkiej Brytanii. Na stronie 105 jest opisany bardzo ciekawy przypadek, akurat z Ludu Bożego, bo to jest ruch paruzyjny, już utrwalony. Wtedy przedstawicielem brata Russella w Anglii był Jesse Hemery, znamy to nazwisko także z naszej literatury, bardzo często także o nim wspominał, który po śmierci brata Russella i przejęciu urzędu tam w Ameryce przez Rutherforda zaczął prowadzić coraz bardziej klerykalną politykę w Anglii w swoim własnym londyńskim zborze, który liczył wtedy 1200 osób. I w tymże przechwytywaniu mu władzy w tymże zborze przeszkadzało mu trzech starszych, którzy się sprzeciwiali, którzy odwoływali się do pastora, no i byli dla niego problemem pewnym. No i teraz zauważmy. Mamy dobrze zorganizowany lud Boży, gdzie bracia przez głosowanie wybierają sług. No jak się pozbyć niewygodnego starszego czy niewygodnych starszych, kiedy to bracia decydują? No i przeczytam fragment, nie będę go opowiadał, przeczytam fragment z tejże książki, bo to bardzo dobrze pokazuje, do jakiego poziomu upadku dochodzi człowiek, jak wie, jaka jest prawda, jakie są zasady, ale dla osiągnięcia jakichś celów, bo na przykład pozbyć się niewygodnego starszego, który mu przeszkadza, to zrobi wszystko. Co się dzieje z charakterem człowieka? Jak będę to czytał, to potem pomyślcie, co się dzieje z charakterem człowieka, dziecka Bożego. Tam oni jeszcze pewnie byli może i spłodzeni z ducha, nie wiem, czy każdy z nich był, ale Jesse Henry pewnie był. A to nieważne, czy spłodzony, czy niespłodzony. Dziecko Boże, które wie, że Bóg nad nim słyszy i widzi intencje, nawet nie tylko słyszy, jego motywy i intencje widzi, które są pewnie gorsze niż słowa jeszcze. Bo jak mamy złe słowa, to intencje są zwykle jeszcze gorsze. Więc zobaczmy, to nie jest przykład do naśladowania braterstwa przez nikogo, to jest przykład bezbożnego, gdyż moi ludzie są bezbożni, tej grupy bezbożnych wśród wodzów. A więc cytuję ze strony 105 tej książki. Pierwsza podstawowa rzecz to pozbycie się Duncana Cronka. Tak się nazywał ten jeden z tych trzech starszych, którego trzeba było się pozbyć. Na C, Cronk po polsku się pisze. Nie miało to być łatwe. Był on wysoko ceniony i popularny wśród ogółu braci oraz był starszym o długim stażu, sięgającym do około roku 1900. W starym kościele Lewiszem, który był w południowym Londynie, który został zamknięty w roku 1911, by połączyć się z przybytkiem. Duncan kupił taki przybytek w Londynie i poradził zborom londyńskim, a było ich kilka, żeby się zbierali w tym przybytku, żeby byli tacy mocniejsi wobec świata, żeby tu się skupiała cała praca paruzyjna, żeby ich lokal był okazały, żeby przyciągali uwagę. Taką radę im dał. Więc oni się między innymi połączyli tam razem i ten starszy z tamtego zboru lokalnego londyńskiego przeszedł do tego przybytku i tam razem byli. Był cennym sprzymierzeńcem, gdy popierał Henry'ego, ale teraz, gdy zmienił strony, sytuacja wyglądała inaczej. Bo po śmierci pastora, ten trwał przy pastorze, a ten przy Rutherfordzie. Doroczny wybór starszych przypadał na styczeń 1924, a on był starszym od kiedy ktokolwiek pamiętał. Czyli od zawsze. Dopóki cały Kościół posiadał zdolność głosowania, jego ponowny wybór był dosłownie przesądzony. Więc co? Nadszedł dzień wyborów i Kościół zebrał się na coś, co zawsze było uważane za poważną i pamiętną okazję. Wybór odpowiednich ludzi uważany był za niezbędny dla dobra Kościoła. Procedura zawsze była taka sama. Nazwiska były podawane i popierane tydzień wcześniej, a każdy posiadał ich listę. Jesse Hemery przewodniczył i wymieniał każde nazwisko słowami. Brat taki, a taki. Ci za bratem takim, a takim, proszę podnieść ręce. Osoby liczące szybko przechodziły wzdłuż ławek, 1200 osób, to było sporo marszu i dużo liczących. Szybko przechodziły wzdłuż ławek, liczyły, a następnie udawały się do przodu, gdzie szybko dodawano te sumy. Potrzebna była większość 2/3 głosów. Wynik był przekazywany do Jesse, czyli do Hemery'ego, to jest jego imię, który spoglądał na niego, na ten wynik i ogłaszał, brat taki, a taki, ma tyle i tyle głosów, jest wybrany lub niewybrany, zależnie od przypadku. Przy tej okazji wybory postępowały jak zwykle, przy tej okazji, kiedy chciało się pozbyć tego starszego. Postępowały jak zwykle i ze zwyczajową formułą od A do B, nazwiskami alfabetycznie A, B, a następnie do C. Ten brat nazywał się Crąg, pisane Crąg. Przy nazwisku tego właśnie brata Crąg zatrzymał się na chwilę, podczas gdy bracia czekali. Zaczyna się gra przed zborem, żeby uzyskać odpowiedni efekt. Zatrzymuje się, a bracia w napięciu czekają, dlaczego on milczy. Podniósł głowę, możemy sobie wyobrazić aktorską grę, i mówi tak. Poproszę brata Gentle, inny starszy tego zboru, by zajął moje miejsce, gdy będzie głosowane to nazwisko. Sumienie nie pozwala mi przewodniczyć w głosowaniu na brata, któremu tak bardzo brakuje powściągliwości i liczenia się z zasadami prawdy, i wolę stać obok, gdy będzie przeprowadzone to głosowanie. Koniec jego cytatu. W szoku ciszy zszedł po schodach z mównicy, a John Gentle zastąpił go i zapowiedział głosowanie. Konsternacja była wyraźna. Jeden patrzył na drugiego ze zdumieniem. Nic takiego wcześniej nie miało miejsca w przybytku. Czego brat Crąg się dopuścił? Co wiedział brat Henry, o czym nie wiedział ogół braci? Tradycyjnie wybory to czas, gdy nie ma żadnych pytań ani żadnych dyskusji. Nikt nie odezwał się, obawiając się, że musi być jakiś ciemny, skryty sekret, który doprowadził do tego niesłychanego aktu. I tak liczący zabrali się za swój zwyczajowy obowiązek. Kilku, którzy przejrzeli ten wybieg, wyzywająco podnieśli ręce, wbrew temu, co jeszcze oczekiwał. Inni, którzy bardziej cenili swoją własną wiedzę o danym bracie niż wszystko to, co było mówione z mównicy, dorzucili do nich swoje głosy. Lecz gdy ogłoszono wynik, nie było większości. Brat Crąg nie został wybrany. Tak się kończy. Więc mamy, jak można w ludzie Bożym, który jeszcze nie odszedł, potem oschodzili, potem był, ja już nie będę opowiadał, jak Rutherford przybył do tego przybytku, jak tłumaczył im, na czym polegają wybory. Ustępująca rada, starsi ustępujący z poprzedniego roku, sporządzają listę starszych na następny rok. Jeżeli zgadzają się wszyscy starsi co do każdego nazwiska na tej liście, są starszymi na kolejny rok. Jak starsi się nie zgodzą wszyscy co do kogoś na danym nazwisku, to ten brat jest głosowany po starą metodą brata Russella. Gdy ktoś podniósł rękę pomimo zakazu zadawania pytań, a jak to się ma do szóstego tomu, odpowiedź padła, szósty tom był napisany 20 lat temu. Już nieaktualny. 20 lat temu. Inna metoda niedbania o prawo przy głosowaniu to na przykład krytyczne omówienie przez przewodniczącego wniosku, który ktoś zgłasza do rozpatrzenia przez ogół braci. Zanim zostanie on podany pod głosowanie. W ten sposób przewodniczący zebrania uświadamia wszystkim braciom, którzy będą za chwilę głosować, jak dobrze by było, żeby głosowali, prawda? To też się dzieje. I to jest kolejny sposób manipulowania. Zanim przejdzie głosowanie, powiedzieć, jak bardzo ten wniosek jest zły, jeżeli chce się ten wniosek obalić. Jeszcze inny tego przejaw to niepoddawanie pod głosowanie braci wniosków, które nie podobają się bratu prowadzącemu. Podobno to się dzieje. Też tak bracia, którzy opowiadają, że ktoś zgłosił wniosek i nawet nie był głosowany. Po prostu tak jakby go nie było. Ja sam przeżyłem coś takiego kilka lat temu, gdy byłem jeszcze pielgrzymem w ruchu i byłem prywatnie w pewnym zborze. Jest brat przewodniczący, który w tym dniu przewodniczył. Będąc także przewodniczącym zboru, to ta funkcja występuje, prawda, w większości zborów w Polsce, widząc mnie na sali, zapytał, czy byłbym gotowy braciom usłużyć. Gdybym ja zgodziłem się, że tak, że byłbym skłonny usłużyć, to brat powiedział, że będzie wykład i badanie. I po czym rozpoczął zebranie, nie pytając w ogóle zboru, czy chce tego, czy nie chce. Zapytał tylko mnie, dobrze, że chociaż mnie zapytał jako gościa, czy jestem skłonny, ale swojego zboru w ogóle nie zapytał. Tylko ogłosił, co będzie. I gdy potem była rozmowa między nimi tak na przerwie, no to jeden starszy mówi, no tak, zauważyłem to, że to nie było niewłaściwe, ale mi to nie przeszkadza. No to takie są właśnie usypianie czujności braci. Tak można, to w tym przypadku chodziło o drobną rzecz, prawda, czy ktoś tam usłużył, nie służy, ale ta metoda może być stosowana w każdym innym przypadku. Takie postawy także widać wobec wielu różnych wersetów biblijnych, które gdy są na rękę nam, mocno podkreślamy i często cytujemy. A gdy nie są nam na rękę, udajemy, że ich w Biblii nie ma, jak dopóki się da, a jakby ktoś nas tam naprowadził, że one jednak są, to bezlitośnie ten tekst okaleczymy i wypaczymy, nadając mu taką treść, jaka nam jest potrzebna w takiej, w danym kontekście. Jaki charakter się rozwija, gdy takie coś się robi? Powiem lepiej powiedzieć tak, ten werset przeczy temu, co ja mówię. W tej chwili, bracie, nie mogę znaleźć zgodności między tym wersetem a tym. Wydaje mi się, że taka jest prawda. No ten werset rzeczywiście, jakby mówił co innego, rozważę tą sprawę, tak? No bo przecież to jest także werset biblijny. No, przyznać się lepiej do tego, że nie widzę rzeczywiście harmonii między nimi. Póki co mam taki pogląd, być może jestem w błędzie, bo ten werset rzeczywiście jakby rzucał inne światło. O prawo, kolejny fragment, o prawo, sprawiedliwość, sieroty też nie dbają, aby się jej dobrze wiodło. Sierota, kto to jest sierota? Sierota to osoba pozbawiona rodziców, opiekunów, towarzyszy, przyjaciół, kolegów, którzy by razem z nią byli, gdy ona jest sama, prawda? Razem z nią przeżywali doświadczenia, czasami pocieszyli. Bardzo często, gdy taka sierota siedzi i płacze, to wystarczy siąść i popłakać razem z nią, już będzie pocieszona, więcej nie potrzeba. Nasz Pan, gdy mówił o tym, że odchodzi, to nie będę cytował, ale Jana 14, rozdział 16-18, to mówi, że odchodzę, ale sierotami was nie zostawię. Poślę wam Ducha Świętego, który będzie z wami. Też nie chciałbym, nie tak, że to byłem z wami ja, fizycznie, a teraz odejdę i tak samo, no sierotami nie będziecie. I tu, jeśli mówiąc o tych sierotach, chciałbym, wiadomo, te sieroty mogą być różnego rodzaju, można to różnie, na tym różnie mówić, ale ja zwrócę uwagę na to, co wydaje się być pewnym problemem, bo takimi sierotami są także osoby wyłączane ze społeczności. To sobie wyobraźmy osobę wyłączoną ze społeczności, ona jest odizolowana od braci. Ona ma oczywiście to w teorii słusznie wyłączona osoba ma być odizolowana, żeby poczuć tą izolację i żeby zreflektować się i naprawić się. No, to jest piękna idea. Niestety w chrześcijaństwie, także z grupami prawdy, wyłączania są często nieludzkie. Są często nieludzkie. Wydaje się, że stosunek większości grup religijnych do osób wyłączonych jest daleki od prawdziwie chrześcijańskiego. Bardzo daleki od prawdziwie chrześcijańskiego. Ludzie są wyłączani bez postawiania im konkretnych zarzutów. Na podstawie ogólnikowych stwierdzeń, o na przykład, że nie są chrześcijanami. Po czym oczekuje się, że wszyscy inni zerwą z nimi kontakt, łącznie z ich najbliższą cielesną rodziną. Tu się posłużę świeżym przypadkiem, który od braci i świadków, tu akurat chyba braci nie mamy żadnych ze świadków, ale myślę, że się nie obraziliby, gdybym przytoczył, bo i tak nie wiadomo, kogo to dotyczy, a że mam z nimi teraz bardzo duży kontakt i coraz bardziej rosnący, więc mogę powiedzieć, co wyłączony świadek na przykład ma w swojej rodzinie. Wnuczek jego. 5-letni wnuczek. Możemy sobie wyobrazić, kto ma wnuczki. Albo wyobraźmy sobie 5-letnie dziecko, jak ktoś nie ma wnuczka. Przychodzi do dziadzia, cielesnego, rodzonego dziadzia i mówi, dziadziu, tak naprawdę to mi nie wolno z tobą rozmawiać. Chyba wiesz dlaczego. Wbrew, od własnej rodziny oczekują, że wnuczek już od małego tak rośnie, że przymyka tam do dziadzia, bo lubi dziadzia. W ten sposób nie są usuwani grzesznicy, lecz osoby niewygodne, którym nie można niczego konkretnego zarzucić, ale ponieważ wodzowie mają z nimi pewne kłopoty, bo zadają za dużo pytań, krytykują działania, należy się ich pozbyć. Już samo wyłączanie braci za różnicę w poglądach jest trudne do wytłumaczenia. Nie wiem, jakie poglądy trzeba mieć, żeby kogoś wyłączyć ze społeczności za to, że myśli inaczej. Sprawy moralne, no to owszem, wiadomo, ale wyłączanie za różnicę w poglądach, no trudno sobie mi wyobrazić. Gdybyśmy zajrzeli do biblijnego przypadku wyłączania, mamy takowy, no to każdy wie o tym, że mamy w 1 Koryntu w 5 rozdziale, ja się może tam i odwołam w sumie, bo chciałbym się tutaj teraz chwilę zatrzymać, bo widzę chociażby także w towarzystwie, jak te wyłączania są krzywdzące, jakie ludzie popadają w cierpienia, jak ich życie jest do góry nogami odwrócone, relacje rodzinne niszczone. Przecież tego Bóg na pewno nie oczekiwał, żeby tak wnuczek do dziadzia wyłączonego ze społeczności, nawet gdyby słusznie był wyłączony, mówił. 1 Koryntów 5 rozdział, to ja przeczytam, chociaż to wszyscy znamy, ale przeczytam, bo chciałbym obydwa fragmenty, prawda? 1 Koryntów 5, 1-5, kiedy Paweł się dowiaduje o pewnym poważnym grzechu w Kościele i pisze, słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim, jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie ktoś żyje z żoną swego ojca. Wyście się wbili w pychę i zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie takiego, który się tego dopuścił, to tego nie zrobili, chociaż ja nie obecniciałem, ale obecnym duchem już osądziłem tego, który tak uczynił i tam nakazuję, gdy się zgromadzicie w imieniu Pana, to żeby oddali takiego szatanowi na zatracenie ciała, wiemy o co chodzi, nie chodzi za zatracenie, zabicie, tylko zniszczenie jego cielesności, która go doprowadziła do tego grzechu, aby duch był zbawiony w dniu Pańskim. No i co? zalecił, zbór wykonał to jego zalecenie jako słuszna uwaga apostoła. No i teraz zauważmy, co się dzieje dalej. Mija jakiś czas, nie wiemy dokładnie ile. Ten sam apostoł, który radził, żeby go wyłączyć, pisze w 2 Koryntów 5, w 2 Koryntów, nie 5, tylko 2, 2 Koryntów 2, od 5 do 8, pisze: jeśli wtedy ktoś zasmucił, to nie mnie zasmucił, lecz poniekąd, by nie powiedzieć za wiele, was wszystkich. Takiemu nawiązuje do tego brata wyłączonego, wcześniej którego wyłączenie sam rekomendował. Takiemu wystarczy ta kara, jaka została nałożona przez większość. Także przeciwnie, wy raczej powinniście przebaczyć mu i dodać otuchy, aby go przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął. Dlatego proszę was, abyście postanowili okazać mu miłość. Tyle. Czy wyobrażamy sobie dzisiaj taką troskę o wyłączonych braci? Jakiegokolwiek ruchu prawdy, na przykład dodać mu otuchy, aby nadmiar smutku go nie pochłonął. Ja nawet w grupach takich całkiem badackich, bliskich, nikt się tym nie przejmuje. Czy ten wyłączony przypadkiem nadmiarem smutku nie będzie zniszczony? Przecież nie chodziło o to, żeby go doprowadzić do duchowego załamania i duchowej śmierci. Zobaczmy także na kolejną rzecz. Co Paweł pisze do zboru? Kto ma zrobić pierwszy krok? Zbór, który wyłączył, czy sam wyłączony ma ten, jak gdyby, do tego zboru? Wyraźnie pisze, żeby mu przebaczyć, dodać mu otuchy, żeby go ten nadmiar smutku nie pochłonął i proszę was, abyście postanowili okazać mu miłość. Werset 8 w Diaglota brzmi dosłownie tak. Dlatego proszę was usilnie, abyście publicznie potwierdzili waszą miłość do niego. Tak dokładnie jest werset 8 według Diaglota, no ale myśl ta sama. Wracamy do Jeremiasza 5, to tylko zwracam uwagę na to, bo traktowanie braci wyłączonych wydaje się być wyzute z podstaw chrześcijańskiej miłości i raczej wygląda tak, jakbyśmy mieli do czynienia z przestępcą i mordercą, którego trzeba nas za wszelką cenę zniszczyć i im bardziej go się pogrąży, albo on sam się pogrąży, tym lepiej. Tak jak kiedyś, im większy ogień piekielny, im większy ogień na stosie temu heretykowi zgotujemy, tym bardziej go uratujemy przed ogniem piekielnym tam. Więc tutaj mu dokuczmy najwięcej jak się da, to go promu pomoże w życiu przyszłym. Nie bronią praw ubogich albo potrzebujących. Kolejne określenie. Już wracamy do Jeremiasza 5 rozdziału. Zdobycie różnego rodzaju bogactw, wpływów, uznania i tak dalej świata z reguły zatwardza na potrzeby innych. Z reguły zatwardza. Różnica między szkłem w oknie, o tutaj jak mamy w naszej sali, a szkłem, które jest w lustrze, jest jakie? Że lustro ma kawałek pazłotka, prawda? Tylko i wyłącznie. Ale ten kawałek pazłotka już wystarczy, żeby przez okno tutaj widzieć, co jest za oknem, a żeby w lustrze zobaczyć tylko samego siebie. Taka ogromna zmiana, gdy się do lustra doda pazłotka. Takimi różnymi bogactwami oczywiście są nie tylko pieniądze, ale wszystko, co doczesne i cenione przez cielesnego człowieka, tak jak mówiłem, pozycja, stanowisko, wpływy, uznanie, aprobata. Ktoś, kto je zdobędzie, znieczula się najczęściej na potrzeby innych, bo ci inni już dla niego żyją w innym świecie. To dlatego nasz Pan powiedział o tym, że bogaty, i to możemy rozszerzyć na bogactwo nie tylko finansowe, tylko bogaty w różnego rodzaju uznanie, wpływy, stanowiska i tak dalej, będzie miał ogromne trudności w zdobyciu królestwa. To dlatego nasz Pan zwraca uwagę uczniów na różnicę między wielkością w pojęciu tego świata, a wielkością w pojęciu Boga. No, u Marka w 10 rozdziale 42-45, czy warto to odczytać? No, nie wiem, czy warto. Zegarek. Mam nadzieję, że zacząłem z opóźnieniem. Bo wtedy mogę z pewnym opóźnieniem skończyć, ale nie wiem, czy zacząłem z opóźnieniem, już nie śledziłem tego. I liczę, że jest opóźnienie chociaż 3 minut. Więc do tego może nie będę cytował u Marka 10 rozdziale 42-45, ale wiemy, co nasz Pan tam powiedział. No właśnie, wtedy mamy akurat wyrzucone, prawda? I nasz Pan powiedział, że ci, którzy chcą być wielkimi w tymże świecie, to rządzą poddanymi, kierują ich życie, prawda? A wielkość wśród braci, wśród chrześcijan, to jest poprzez służbę. Chcą być wielkimi, to niech służą więcej. Chcesz być wielki i duży, bardzo dużo służ. I poprzez służbę będziesz wielki. Kto najwięcej służy we wszechświecie? Sam Bóg. Dlatego jest największy. Taka dziwna może się jest, ale Bóg najwięcej służy. Jest Bogiem, i mówi o tym, nie kryje tego, nawet żąda uznania tego faktu, a jednocześnie wcale się nie ma problemu, żeby być największym sługą. Bo gdy tylko jego stworzenia nagrzeszą, on chodzi i myśli, jak im pomóc. Więc służba i u Boga, i u naszego Pana, to drugi przykład o Bogu. Służby na rzecz innych. No takie, że trudno dogonić. Jakie są standardy wielkości wśród nas, braci? Czy z tego świata, że przywódcy nadużywają władzy nad poddanymi, rządzą nimi samowolnie, tak jak kapłani z Jeremiasza, nie czuli są na ich potrzeby, traktują poddanych tylko jako obiekt do im służenia, a nie jako tych, dla których dobra mają działać, jako obiekt, który ma im okazywać szacunek, posłuszeństwo, który w razie czego siłą gotowi wymuszać, gdyby nie wyślą wojsko, wyślą policję w świecie, wśród braci chrześcijan różnego rodzaju groźby, izolacje zrobią, tak żeby wymusić, kary przygotują, żeby wymusić posłuszeństwo i oddanie dla siebie. Czy też nasze standardy wielkości są z tego świata, o który się modlimy, gdzie wielkość jest realizowana poprzez służbę. Zajrzyjmy wobec tego do pierwszego Samuela. Mówiłem, że będę miał pierwszego Samuela, drugi rozdział. Będę miał opis, na czym polega to niszczenie prawdziwego chrześcijańskiego ducha. Pierwszy Samuela 2. Od 12 do 17, ale na razie przeczytamy tylko od 12 do 14, bo nam tyle wystarczy na początek. Ale synowie Helego byli nikczemni i nie znali Pana. Jak ktoś nie wie, synowie Helego to duchowieństwo. Duchowieństwo nie tylko takie to, które ma ubrania duchownych, prawda, w kościołach nominalnych, ale wszyscy ci, którzy wodzami religijnymi są, bo o to tu chodzi. Tu chodzi o wodzów. I oczywiście, jeżeli ktoś jest wodzem prawdziwym, to on tego, co tu za chwilę się dowiemy, nie robi. Brat Russell i wielu innych sług nie robiło tak. No ale zobaczmy do opisu. Teraz zobaczmy, jak ten opis pokazuje, jak robi wódz religijny, który podlega pod potępienie Pana. No i możemy sobie porównać z tymi wodzami, o których wiemy, że byli od Pana. Oni tak się nie zachowywali. Zatem synowie Helego byli nikczemni. To tam sam opis wystarczy. Nikczemni. Nie znali Pana. A to jest przecież o duchowieństwie. O wodzach religijnych. Nie trzymali się też prawa obowiązującego kapłanów i lud. Bo gdy ktoś składał ofiarę, przychodził sługa kapłański, gdy mięso się gotowało, z trójzębnym widelcem w ręku. I wsadzał go do kotła lub do ganka, rondla czy do misy. I wszystko, co widelec wydobył, tak na chybił trafił, wrzucony w ten rondel albo misę, brał kapłan dla siebie. Tak czynili całemu Izraelowi, którzy przychodzili tam do Sylo. Widełki, trzy zęby miały. Te trójzębne widełki to nauki wodzów odnośnie doktryn, organizacji i praktyk, jakie powinny obowiązywać w danej grupie religijnej. Tymi naukami na temat doktryn, organizacji i praktyk oni wchodzą do kotła, ganka, rondla albo misy, czyli do prawdziwych nauk doktrynalnych, zbijających, korygujących i etycznych, które są podane w Biblii i wyciągają dla siebie różne przywileje, które należą do poświęconych. To ten poświęcony przyniósł to na ofiarę mięso. Włożył do kotła i to miała być jego ofiara. Ale oni tam wkładają te widełki trójzębne, czyli swoje własne nauki odnośnie doktryn, odpowiednio spreparowane, organizacji i praktyk i wyciągają różnego rodzaju korzyści, jakie poświęceni powinni mieć żeby sami siebie skorzystali. I na przykład bardzo wcześnie odebrali zwykłym ludziom przywilej osobistego badania Biblii i sprawdzania w niej, czy tak jest, pisze w Biblii, jak się im podaje. Czy to ma pokrycie ze Słowem Bożym? Dlaczego wodzowie chrześcijaństwa często się bali Biblii? No, odpowiedź prosta. Czy dlatego, że głosili to, co tam pisze, czy dlatego, że głosili to, czego tam raczej trudno znaleźć? No, wiadomo, jak ktoś mówi zgodnie z Biblią, to się nie boi jej, żeby ją usuwać. Bardzo wcześnie odebrali przywilej modlitwy, zastępując ją automatycznymi pacierzami, zdrowaśkami, a tam, gdzie nie odebrali tego przywileju modlitwy całkowicie, to ograniczyli go do pewnych rang. I często się słyszy, że w zborze może się modlić tylko taki brat, starszy, na konwencjach to nawet starszy już za mały do modlitwy, on już za daleko od Boga, to musi być pielgrzym, nawet ewangelista to za niski, oczywiście jak to jest zebranie świadectw, to może ewangelista na początku się przemknąć, ale absolutnie nie może, by się poprosić o błogosławieństwo dla brata do wykładu. Więc jak nie całkiem odebranie, to ograniczanie i do pewnych rang, żeby już był porządek i hierarchizacja, żeby każdy znał swoje miejsce. Wprowadzili podział na kler i laikat sprzeczny z Piotra 2:5-9, który mówi, że wszyscy jesteśmy kapłanami, którzy się poświęcili. W bardziej postępowych grupach, gdzie nie ma wyraźnego podziału na kler i laikat, na przykład u nas nie ma wyraźnego podziału na kler, nie ma, tak? na kler i laikat, jest on realizowany przez inny podział. Wprowadzono podział na sług i ogół braci. Jest ten podział bardzo wyraźny. Słudzy i ogół braci. Przy czym co? Słudzy, tak? I bracia. I ci bracia mają obowiązek okazywać posłuszeństwo tymże sługom. Posłuszeństwo doprowadzone i zrównane z posłuszeństwem samemu Bogu. Już nawet się o Bogu często nie mówi, tylko gdy się mówi posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, to w nawiasie posłuszeństwo wobec sługi, bo ten sługa to Bóg. I nie ma już teraz sprawdzania tego sługi, czy on dobrze głosi, czy on źle głosi, czy ma rację, czy nie ma racji. Sługa i koniec, to wystarczy. Trzeba być słudze posłusznym, żeby nie wiem co. I zastępstwo podziału na kler i laikat jest przenoszone do grup bardziej nowoczesnych, bardziej bliskich Biblii, tym podziałem na sług i ogół braci. Ci słudzy oczywiście też nie jest tylko jeden sługa, są podzieleni znowu na rangi. Na górze jest jakiś tam ważniejszy, jeden, albo ciało się z niego tworzy, na górze tam gdzieś to kierownicze, jeden najwyższy. Potem są jego przedstawiciele, potem są przedstawicieli tego przedstawiciela, także podzieleni według rang. Zanim dziecko Boże okaże posłuszeństwo Bogu, to po drodze ma duży szereg słów. I znowu mi się przypomina pewna konwencja, gdzie z mównicy do braci mówiono o wielu różnych sługach i rangach, wobec których trzeba okazać posłuszeństwo, jako wymóg Boga, że Bóg tego oczekuje. A co do Boga, co dla Boga zostanie z tego posłuszeństwa? Tak, tyle sług po drodze, a każdy ma jakieś tam różne swoje interesy przecież i też coś oczekuje. Przecież on to mięso nie po to włożył ten widelec, żeby nic nie wyciągnąć. On wyciąga też z tego kotła, z tego garnka, rondla i misy, z tych prawdziwych nauk. Odebrali chrześcijanom także prawo wyboru sług w ich własnych zborach. Większość chrześcijaństwa nie wybiera sług, prawda? W kościele nominalnym tam słudzy z góry są przesyłani. Bracia w towarzystwie nie mają wpływu na wybór własnych sług. Już ten prawo zostało im odebrane. To też jest jeden z tych trójce fragmentów tego na temat organizacji. A tam, gdzie do tego jeszcze nie doszło, to tymi trójzębnymi widełkami próbują odebrać prawo decydowania na przykład, kto będzie w zborze przemawiał, przysyłając niechcianych mówców i zmuszając do ich przyjmowania. Błędnymi naukami o zbawieniu przez ceremonię, przez uczynki w postaci głoszenia Ewangelii, czy posłuszeństwo wodzom odebrali chrześcijanom przywilej rozwijania Ducha Świętego, usuwając to w daleki, daleki cień. Ogólnie w nominalnym chrześcijaństwie nie ma nacisku na rozwój charakteru. Nawet tak bliska grupa jak bracia z towarzystwa, prawda, mają nawet artykuły, które mówią, że rozwijanie charakteru jest rzeczą nieistotną. Działanie, aktywne działanie, głoszenie i doprowadzanie do organizacji ludzi, to jest droga do zbawienia. Uczynki. A zamiast akcentować prawdziwe nauki biblijne, czyli jakie? Uznanie siebie za grzesznika. Początek drogi powrotu do Boga. Każdy z nas musi siebie uznać za grzesznika. Nie będę mówił, że każdy grzesznik musi to zrobić, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami, więc każdy z nas musi od razu zacząć od tego, że uzna siebie za grzesznika. Jak już to zrobi, to kolejna rzecz, że musi uznać Jezusa jako swego osobistego Zbawiciela z tego stanu grzechu, w którym jest. Potem trzecia rzecz, musi poświęcić się Bogu przez tegoż właśnie Jezusa. A potem czwarta rzecz, bo to jeszcze nie koniec, poświęciłem się, to niech już Bóg zrobi ze mną to trzeba i da mi znać, kiedy skończy, to porozwijanie charakteru podobnego do charakteru Boga, naszego Pana, lub ewentualnie inni współbraci, którzy już taki postęp rozwoju mają i mogą być także dobrym przykładem. Czasami może nawet lepszym niż Bóg i nasz Pan. Bo Bóg i nasz Pan, no to wielcy, oni ich doskonałość, to ja wiem, to nie doścignę, nie potrafię, ale jak zobaczymy brata, siostrę, takiego samego jak my, z ziemi, ziemski i niedoskonały, grzeszny i potrafi takie osiągnięcia mieć, czy to jest taka, to znaczy, że to jest możliwe. Że jest możliwe. Czasami nawet przykład brata, który zrobi duży postęp, czy siostry, może być lepszy niż samego Boga, bo z Bogiem nie chcemy się równać i od razu się od Niego dystansujemy, my takimi nigdy nie będziemy. Ale z ludźmi, jak zobaczymy, tymi oczywiście dobrymi, którzy zrobili pewien postęp. Te cztery warunki oczywiście można skrócić do jednego, do tego ostatniego. Rozwinięcie charakteru podobnego do charakteru Boga i Jezusa. Bo on zawiera wszystkie trzy poprzednie. Bez Jezusa nie ma powrotu do Boga, ani żadnego rozwoju charakteru. No i jeszcze będę musiał i tak przerwać, widzę ten temat. Może w takim razie po południu przy odpowiedzi na pytania dokończę go. Ale to jeszcze chciałbym skończyć chociaż tego Samuela. Więc zakładam, że jeszcze 3 minuty, prawda, Janusz na razie nic nie mówi. Dobrze. Czyli teraz przejdziemy do 3 kolejnych wersetów. Ja coś przypominam. 1 Samuela, 2 rozdział, 15-17. Tam mamy kolejny przykład okradania w tym przypadku samego Boga. Poczytajmy. A nawet, zanim tłuszcz spalił, przychodził sługa kapłański i mówił do ofiarującego: daj mięso na pieczeń dla kapłana, bo on nie przyjmie od ciebie mięsa gotowanego, tylko surowe. A jeśli ten człowiek rzekł: najpierw należy spalić tłuszcz, a potem weź sobie, czego tylko pragnie dusza twoja, to on mówił do niego: nie, lecz zaraz, teraz dawaj, a jeśli nie, gwałtem zabiorę. I bardzo był to wielki grzech tych młodzieńców, kapłani byli młodzi, tak tutaj synowie Helego, przed obliczem Pana, gdyż ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar. Biblia Gdańska mówi, że ludzie się odtrącali od ofiar pańskich. Czyli zobaczmy, jak pięknie to jest opisane, zniechęcanie ludzi do Boga. Mówi, no jak taki jest Bóg jak wy, to ja pójdę, tam się zajmę biznesem, światem, coś tyle różnych rzeczy, albo chociaż będę sadził drzewka w ogrodzie, to jakaś przyjemność, kontakt z naturą, jak tak to u Boga wygląda. O co to chodzi z tym mięsem? Mamy mięso surowe, mamy tłuszcz i mamy mięso gotowane. Mięso surowe przeniesione na ofiarę, tłuszcz miał ją spalić, a po gotowaniu ona też była, że tak powiem, do skorzystania. Surowe mięso to ofiara, którą przynosi każdy z nas do Boga. No na przykład nasze pieniądze, nasz czas, nasze talenty, wpływy, reputacje, każdy z nas coś ma jako człowiek. Nasze ludzkie wszystko, moglibyśmy powiedzieć, surowe to jest mięso. Przychodzimy to i składamy to w ofierze dla Boga. Gotowane mięso to przywileje dla nas poświęconych, jakie mamy w związku z tą ofiarą. No a tłuszcz, każdy wie, to miłość. I teraz zobaczmy, jak piękny symbol ten pokazuje. Oferujemy Bogu nasze surowe mięso w postaci pieniędzy, czasu, zdolności, reputacji, wpływów. Dodane do tego tłuszcz miłości spali to dla Boga. Nasze pieniądze dla Boga, nasz czas dla Boga, nasze wpływy. No i Bóg ma z tego radość, a my korzystamy na charakterze. Ale zanim tłuszcz miłości pozwoli mi mój czas, moje pieniądze, moją reputację, wpływy dla Boga spalić, żeby to było w służbie dla Niego, przychodzi taki kapłan i mówi: daj dla kapłana, ale koniecznie surowe, bo gotowanego nie weźmie. Czyli surowe, czyli zanim tłuszcz mojej miłości pozwoli mi spalić moje ludzkie wszystko, które Bogu ofiaruje, to on przychodzi dla mnie. Twoje pieniądze, twój czas, twoje zdolności, twoje wpływy. Ja to jestem kapłan, sługa, to się należy, on mnie tu Bóg postawił, a jestem po to, ty masz być posłuszny, posłuszeństwo lepsze niż ofiara, tego Bóg oczekuje, to jest droga do zbawienia właściwa i surowe mięso mi dawaj. I w ten sposób do Boga nie dociera to, co powinno dotrzeć i nie wraca do ofiarującego to, co powinno do niego także dotrzeć. Na przykład pieniądze, najłatwiej przykład na pieniądzach pokazać, prawda? Bardzo często wierni przekazują swoje pieniądze, środki. Ile Radio Maryja zbiera pieniędzy, prawda, od tych biednych rencistów. Dają często ostatnie swoje grosze, zbierają po 100, po 200 zł, a uskładają nieraz tysiące, dziesiątki tysięcy, bo są bardzo, bardzo... No i przekazują to na konto odpowiednio podane, myślą, że często dla Boga, prawda. No i tworzą się różnego rodzaju instytucje, które... Czy może i tam czasami gdzieś służą coś Bogu, prawda? Ale już nie chcę tego oceniać, tylko podaję jako przykład, prawda? Bo każdy sobie może znaleźć tego bardzo, bardzo wiele innych przypadkach. Są wykorzystywane dla działalności często różnych grup i różnych osób. No, są różne grupy chrześcijańskie w Ameryce, gdzie wodzowie z tych pieniędzy od tych wiernych żyją w luksusach. A wierni dają. Nasze zdolności wykorzystywane bardzo często właśnie w obronie błądzących wodzów, którzy nauczają błędu, ale my uważamy, że tak trzeba i nasze surowe mięso nie pozwalamy, żeby docierało w postaci naszych zdolności dla Boga, żebyśmy Jego sprawę, Jego prawdę bronili, przedstawiali, tylko idą na nasze zdolności, są poświęcane i włączane w służbę na rzecz obrony wodzów, denominacji, takich czy innych grup, błędnych nauk. Gdyby te zdolności wykorzystać dla Boga, taki ofiarujący miałby dużo korzyści, a i Bóg wiele radości z tejże sprawy. Nasz czas może być znowu mięsem surowym ofiarowanym na ołtarzu dla Pana, i spalony tłuszczem miłości, ale możemy tu również nasz czas poświęcać na obronę rzeczy i propagowanie rzeczy, które Panu nie służą. I tak można na różnych innych przykładach to zrobić. W tym momencie muszę przerwać, no bo aż tak bardzo nie mogę przedłużyć, tylko 3 minuty. Wobec tego, chociaż jest dużo pytań, to na początku zacznę od tego, no bo ten temat już chciałbym dokończyć. Jakoś na stare lata robię się taki, że się nie mogę skupić i zmieścić w temacie. To taka już gadulstwo może się pojawia. Z czasem trzeba będzie na tym bardziej uważać wobec tego i dyscyplinować się w przyszłości. Także mając w perspektywie jeszcze to właśnie popołudniowe spotkanie, no to mam nadzieję, że dokończę. Także w tym momencie przerwę. Dziękuję Matiasu za uwagę i do usłyszenia z tym tematem za parę godzin. Dziękuję. Mamy dzień pełen niespodzianek, wykład się nie kończy, trzeba kończyć go później, przerwy się przesuwają. No, chyba to też dodaje uroku wszystkiemu. Wszystko jak jest według planu, to jest takie troszeczkę nudne i monotonne. Więc jak Matiasu pamiętacie, najpierw trzeba dokończyć ten wykład. Dotarliśmy do wersetu 29, to znaczy nie omówiliśmy tego 29, omówiliśmy 26, 7 i 8. A teraz od 29 zechcemy dokończyć do 30 i 31. Jeremiasz, 5 rozdział. Werset 29, po tym wszystkim, co wcześniej było powiedziane na temat bezbożnych ludzi w ludzie Bożym, Bóg zadaje retoryczne chyba pytanie. Czy za to nie mam ich karać, mówi Pan, czy na takim narodzie nie mam się mścić? Tak mówi nowy przekład. Nie zauważyłem, żeby inne przykłady jakoś inaczej to w ten sposób oddawały. Oczywiście takie postępowanie chrześcijan nie może pozostać bez boskiej reakcji, która oczywiście nie przychodzi natychmiast po popełnieniu takiego czy innego zła, gdyż Bóg, jak wiemy, realizuje swój plan, a częścią realizacji boskiego planu jest także dozwolenie na różnego rodzaju złe praktyki, nauki, chociażby jako próba, test. Zarówno tych, którzy te praktyki wymyślają i tworzą, jak i tych, którzy są poddawani ich działaniu. Ostatecznie jednak kara dosięga tych, którzy takie rzeczy czynią, bo jak tu Bóg mówi, czy nie ma za to karać i czy nie ma za to pomsty wziąć na tych, którzy takie rzeczy robią. Możemy odnośną zasadę Boga sprawdzić jeszcze w Jeremiaszu 27, czyli nie musimy zmieniać księgi. Jeremiasz 27, 9 i 10 werset. Wy więc nie słuchajcie waszych proroków, ani waszych wierzbiarzy, ani waszych marzycieli, ani waszych wieszczków, ani waszych czarowników, którzy wam mówią, nie będziecie służyli królowi babilońskiemu, gdyż prorokują wam kłamliwie, aby was oddalić od waszej ziemi, bym ja was odrzucił i zginęlibyście. To dotyczy znowu narodu żydowskiego, ale i pewnej kwestii prorocy mu mówili, że nie mają być poddani królowi babilońskiemu, a Bóg mówi, iż proroctwo to jest kłamstwem po to, żeby Bóg ich odrzucił i po to, żeby zginęli. No nieposłuszeństwo Bogu, w czymkolwiek Bóg, cokolwiek Bóg podaje, doprowadzi ostatecznie do odrzucenia takich przez Boga. 14 i 15 werset, ten sam rozdział. Nie słuchajcie więc słów proroków, którzy mówią do was. Nie będziecie służyli królowi babilońskiemu, gdyż oni prorokują wam kłamliwie. Gdyż nie posłałem ich, mówi Pan, a prorokują wam w moim imieniu kłamliwie i znowu ten sam powód, albo efekt tego, aby was odrzucił, byście zginęli wraz z prorokami, którzy wam prorokują. Ci, którzy nauczają błąd lud Boży, liczą na przyjęcie tego błędu, tak naprawdę, nawet jeśli nie są tego świadomi, robią to po to, żeby ostatecznie ten lud Boży stracił łaskę u Boga i został odrzucony. To z historii znamy. Przyjmowanie błędu albo uleganie błędowi w warunkach, kiedy jest dostępna prawda, a też błędne rzeczy, które teraz się wokół nas dzieją, zostały bardzo dokładnie wyjaśnione i prawda jest dostępna i już została podana. Więc jeżeli ktoś przyjmuje prawdę albo ulega błędowi w warunkach, kiedy prawda na ten temat została przez Boga podana, daje tym samym dowód niewierności Bogu. Nie ma innego wyjaśnienia. Ponieważ Bóg jak podał prawdę dla swojego ludu, to ta prawda powinna być przez Jego wierne dzieci przyjęta i wyznawana. Tylko brak dostępnej przez Boga prawdy może tłumaczyć uleganie jakiemuś błędowi, bo Bóg nie uznał za właściwe podać prawdę na czasie, która by tę sprawę wyjaśniała. Wobec tego póki co może pozostać taka osoba w błędzie. Wracamy do 5 rozdziału i werset 30-31. Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani rządzą po swojemu. A mój lud zaś kocha to, albo a mojemu ludowi to się podoba. Czyli werset 30 i połowa 31, to pytanie końcowe zostawiam jeszcze z 31, powtarzają zło, które jest popełniane przez wielu, wielu chrześcijan, przez proroków i kapłanów, po czym następuje trudne do zrozumienia stwierdzenie, a ludowi mojemu to się podoba. No i tu jest klucz, można powiedzieć, sukcesu błądzicieli. Dlaczego ci, którzy głoszą błąd, spotykają się z tak dużym sukcesem na przestrzeni historii aż do dzisiaj? Bo ludowi Bożemu, no w cudzysłowie Bożemu, to się podoba. To jest opis nominalnego ludu Bożego. Możemy przy tym podać cechy nominalnego ludu Bożego. Nominalny lud Boży to właśnie ktoś taki, któremu się podobają rzeczy, błędne praktyki, głoszone przez wodzów odnośnych grup religijnych, w których ten nominalny lud się Boży znajduje. Jakie są to cechy? Pierwsza rzecz, nie protestuje przeciwko fałszywym naukom podawanym przez swoich nauczycieli. Nie protestuje. Ponieważ, no właśnie, ponieważ albo takim wierzy, że to od Boga pochodzi, albo im nie zależy na prawdzie. Myślę, że chyba te dwa główne czynniki. Albo wierzą, że to jest od Boga bezpośrednio, a przecież mają obowiązek sprawdzać, czy tak się rzeczy mają, bo nawet gdyby anioł z nieba mówił co innego, to mamy nie wierzyć. To jest chyba prawda oczywista. No nie, nie tak wolą spłycić to i rzucić siebie odpowiedzialność. Ludzie jak gdyby chyba nie chcą odpowiedzialności. Wolą, żeby kto inny zdecydował, przefiltrował, podał prawdę, a jemu powiedział, masz tylko to przyjąć, jak to przyjmiesz, okażesz posłuszeństwo, to masz, że tak powiem, już zbawienie, już widok królestwa w takiej czy innej klasie ludu Bożego rysuje się przed tobą. Ja tu jestem po to, żeby właśnie Boga dla ciebie reprezentować. Takie spłycenie całkowicie nominalne, aż dziwne, że wśród ludu Bożego, który jest po parauzji, po epifanii, takie poglądy zyskują akceptację, a okazuje się, że jest to dosyć powszechna praktyka. Czyli pierwsza cecha, lud nominalny nie protestuje przeciwko fałszywym naukom podawanym przez swoich nauczycieli w tych grupach, w których on się znajduje, gdziekolwiek by to nie było. Druga cecha. Akceptuje te wypaczenia ze spokojem i bieżnością, w razie potrzeby asukurując się czekaniem na Pana. Czekanie na Pana, jak wiemy, jest kiedy właściwe? Kiedy stajemy w sytuacji, co do której woli Pana nieznana. Gdybym ja gdzieś się udawał i miał instrukcje, które w pewnym momencie mi się kończą, to zanim będę miał możliwość wybrania, to bym szukał jakichś dalszych instrukcji, bo nie znam, nie mam instrukcji co do dalszego toku postępowania. A jeżeli Pan mi dał instrukcję, a ja pomimo to czekam na Pana, tutaj przytoczę to, co usłyszałem w zeznaniu pewnego brata. Ten brat się pewnie nie obrazi i się nawet usłyszy, że go przytaczam, bo to bardzo fajne było stwierdzenie. Gdy Dawid był gotowy walczyć tylko i wyłącznie z procą przeciwko Goliatowi i zjawił się na polu bitwy, a tam byli żołnierze, armia izraelska, w zbroi, przygotowani do walki. Dawid, Goliat stoi i urąga Żyd Bogu żydowskiemu, a oni nic. Dawid gotowy z procą wyjść, no oni go zatrzymują, jeszcze mówią, jak wiemy, zatrzymują go, żeby zbroję ubrał, przymierzają, on mówi, jakoś to nie dla niego, się nie czuje w tej zbroi, pójdzie z procą. No a całe wojsko żydowskie czekało, prawda? No i brat, który tą historię wspomniał, doszedł chyba do słusznego jedynego wniosku, że ci Żydzi, uzbrojona armia żydowska, nie protestując przeciwko temu, jak Goliat wyzywał im Boga, chyba czekała na Pana. Nie bronili ani imienia Boga i swojego własnego, a ten urągał Bogu izraelskiemu. I Dawid nie bał się z procą przystąpić do działania, chociaż widział, że jego siły no, prawdopodobnie nie gwarantują mu sukcesu, ale to już nie było jego zmartwienie, czy będzie sukces, czy też nie. Wszystko jest w ręku Pana. Z procą pokonał potężnego Goliata, a wojsko stało i czekało. Trzecia cecha nominalnego ludu Bożego. Propaguje fałszywe nauki, broniąc i wspierając swoich błądzących wozów, których w swoich umysłach praktycznie zrównuje z Bogiem. I to jest też niewłaściwa, bardzo, bardzo rzecz. Nigdy na żadnego człowieka, choćby najpiękniejszego mówcę, najbardziej utalentowanego pisarza, czy jakiekolwiek nie miałby jeszcze zalety, nie należy nigdy patrzeć inaczej jak na współbrata. Ponieważ ten wódz, ten piękny mówca, ten piękny pisarz, to jest tak samo grzeszny i tak samo zależny od Boga w swoim zbawieniu, jak każdy z nas. Wobec tego, czy zajmuje taką czy inną pozycję, takie czy inne stanowisko, czy ma większy czy mniejszy zakres służby, to niczym go nie wyróżnia ponad innych braci, którym służy, bo za chwilę będzie on korzystał z ich służby. I tak samo ma możliwość upadku, a jak wiemy, nawet wodzowie mają większe możliwości do upadku, bo dochodzi element właśnie pewnego uznania, które zaczyna mu się podobać. No przez cały upadek Lucyfera to nie było nic innego jak upodobanie do zakresu władzy, jakie dostał od Boga. Był numerem 3 prawdopodobnie we wszechświecie, słusznie odbierał pewne uznanie od niższych istot, ponad którymi był postawiony, no i bardzo lubiał tą sytuację. Do tego stopnia, że zaczął szukać możliwości jeszcze większego uznania niż to, które Bóg dla niego namierzył. I tak się to, a wiemy wszyscy, jak się to skończyło, no jeszcze trwa, prawda, ale ostatecznie się skończy i dla niego, gdy całą rolę, którą ma odegrać w boskim planie, skończy. Kolejna ich cecha to taki lud Boży, nominalny lud Boży, mówimy o tych cechach, przeciwstawia się wszelkim próbom reformy oraz tym, którzy chcieliby tą reformę przeprowadzić. Eliasz był piętnowany, prorocy Starego Testamentu, przez swój własny naród zabijani, piłą przeżynani, zakopywani nieraz w ziemi, że tylko głowa im wystawała nad powierzchnią ziemi. I tak sobie pojechali. Każdy pies mógł podejść, zrobić mu dowolną krzywdę, bo tylko głowa była nad powierzchnią ziemi, on cały zakopany. I kolejna, ostatnia cecha, którą mam, nominalnego ludu Bożego, z jakiegoś powodu przejawia większy pociąg do błędu niż do prawdy. Bo on ma jakąś większą atrakcję dla nominalnego ludu Bożego. Może dlatego, że pokazuje łatwiejszą drogę do tego niby zbawienia. Bo właściwie nominalny lud Boży w opinii swoich wodzów ma tylko spełnić pewne rzeczy, które wódz nakazuje. I jak spełni te rzeczy, wszystko jedno, czy to będzie posłuszeństwo wodzom i przyjmowanie nauk i robienie to, co im każą, czy to będzie pójście do spowiedzi, czy odmówienie ileś rodzaju modlitw, czy udanie się z pielgrzymką. Można zrobić coś w miarę w sumie łatwego, co da mi zbawienie, a to, co jest najtrudniejsze w tym wszystkim, jest spychane na dalszy plan, a jak wiemy, najtrudniejsze to rozwinąć sobie charakter, który przypominałby charakter Boga, Jezusa i braci wokół nas, którzy ten charakter już wcześniej rozwinęli. Krótkim opisem postawy nominalnych chrześcijan jest także Izajasz z 30 rozdziału, więc przesuniemy się nieco do przodu. 30 rozdział, a werset 10. Izajasz. Izajasz, czyli wracamy, Izajasz 30, 10, a nie Jeremiasz. Którzy mówią do widzących, nie miejcie widzeń, a do proroków nie prorokujcie nam prawdy. Mówcie nam raczej rzeczy zwodnicze, prorokujcie złudzenia. To są prawdzi, oni tak nie powiedzą wprost, ale postawą swoją mówią, że nie chcą prawdy. To jest taka postawa. Innymi słowy, nominalnym nie przeszkadza kwas, który jest obecny w pokarmie duchowym, jakim są karmieni. A nawet lubią ten kwas. To jest cecha nominalności. Pamiętamy tą kobietę, która wsadziła kwas do trzech miar mąki w Mateusza 13:33. I na koniec tego Jeremiasza, 5 rozdziału, w ostatnich słowach, zdaniach tego wersetu 31 pada pytanie adresowane do tych nominalnych chrześcijan, którym podoba się to, co ich wodzowie, nazwani już w 26 wersecie bezbożnym, gdyż w moim ludzie są bezbożni, są obecni ci bezbożni. Jest pytanie do tych, którym to się podoba, co uczynicie na końcu tego? Tak, to mamy tyle, co poczniecie, gdy to się skończy. Tak, to jest Biblia jaka? Warszawska. No, mniej więcej to samo. Co poczniecie, gdy to się skończy? Co uczynicie na koniec? Bardzo dobre pytanie. Jak się skończy takie wasze lubienie tego, co wodzowie błędnie wam posuwają? Do czego was to doprowadzi? Prawo natury, jak wiemy, jest bardzo krótko wyrażone przez apostoła w Galatów 6:7. Nie będę nawet zaglądał. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Galatów 6:7. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Chrześcijaństwo jako system zbiera już swoją zapłatę, co najmniej od 14 roku. Jest potrząsane i kierowane w kierunku ostatecznego rozpadu jako system, jako niebiosa teraźniejsze. Poszczególne różne małe grupy, szczególnie te mniejsze, które pojawiły się później, które nie mają tego ogromnego balastu podążania w złym kierunku od początku wieku Ewangelii, także otrzymują swoją zapłatę w postaci popadania w coraz większy błąd i grzech. A jeżeli popadają w błąd i grzech, to tym samym Bóg odcina się od nich, a oni odcinają się od Boga, nawet jeżeli słowami tego nie czynią. Wszystko zmierza do spalenia, zniszczenia obecnego porządku rzeczy z jego niebiosami, z jego ziemią. Jak napisał 2 Piotra 3:7, teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Bóg oczywiście w swojej mądrości i miłości nikogo nie robi po to, żeby zniszczyć coś dla samego zniszczenia. Lecz po to, żeby usunąć zło, a na jego miejsce zaprowadzić dobro. Ilość różnych przekłamań i fałszywych naporów religii jest tak ogromna, że wydaje się, wszystko na to wskazuje, że jedyne praktyczne wyjście to doprowadzić do zniszczenia wszystkich sekt, grup religijnych, denominacji i ruchów, gdyż okazuje się, że żaden z nich nie posiada pełni czystej prawdy na dłuższą metę. Że bez względu na to, jak zaczynają się historie różnych grup religijnych, to koniec jest zawsze taki sam. Popadanie w klerykalizm i sekciarstwo, które niszczą je jako grupy. Żadna z takich grup najwyraźniej też nie wejdzie do Królestwa jako jego zaczątek, wokół którego nowe przymierze zostanie zawarte i będzie się ta grupa powiększała, religijna, jakaś prawdziwa, jedyna, aż obejmie cały rodzaj ludzki. Na pewno tak nie będzie. Zresztą wiemy, że boski plan zakłada stworzenie, rozpoczęcie nowego przymierza od narodu żydowskiego i proroków tam wzbudzonych. A oni nie są częścią żadnej grupy religijnej. Oni będą częścią nowego królestwa, nowych niebios, tutaj próbujących założyć także nową ziemię, nowy porządek. Wszystkie mniej lub bardziej zorganizowane formy działalności na polu religii wydają się należeć do symbolicznego nieba, czyli tych władz duchowej kontroli, które wraz z symboliczną ziemią, obecnym porządkiem rzeczy, prawdopodobnie przeznaczone są na ogień dnia ucisku, który już płonie. Zatem bądźmy jak mądry budowniczy, który słuchał i dokładnie robił to, co usłyszał, byśmy na koniec nie mieli dylematu z pytaniem z tego wersetu. Co uczynicie, gdy to się skończy? Bo prędzej czy później to się skończy. Najpóźniej dla każdego z nas skończy się, gdy umrzemy i odejdziemy z tego świata takim charakterem, jaki sobie rozwinęliśmy, bo na przykład lubując się w tym, co fałszywie jest prorokowane i w rządzeniu przez kapłanów po swojemu, tak jak oni uważają, że powinni albo że mogą. I to było dokończenie mojego wykładu, którego nie udało mi się dokończyć wcześniej.